Największa lubelska miłośniczka gór, społeczniczka, mocno zaangażowana w życie miasta, Justyna Domaszewicz jest moim gościem. Cześć Justyna.
Cześć, dzień dobry.
O górach więc dziś będzie w magazynie Podróże Małe i Duże, o górach mniejszych i wyższych, większych także, o twojej pasji, która powstała jeszcze w dzieciństwie.
Tak, powstała w dzieciństwie, bo cała moja rodzina, moi rodzice i rodzeństwo byli zaangażowani w harcerstwo. No i tam piesze rajdy, a także wyjazdy w góry, to była taka trochę codzienność. Jakieś obozy pod namiotami i potem, kiedy już sama mogłam wybierać, jak chcę spędzać wolny czas, to okazało się, że w tym zostałam. To było na początku harcerstwo. No a potem wyjazdy z przyjaciółmi, ze znajomymi, czasem samotne.
Z plecakiem?
Tak, wtedy zawsze z plecakiem, bardzo często z pełnym ekwipunkiem, z plecakiem ze stelażem. Miałam taki po chyba siostrze spłowiały plecak ze stelażem właśnie. Nie wiem, czy młodzież będzie wiedziała w ogóle, o co chodzi. Zawsze nosiło się w tym ciężki śpiwór, bo kiedyś te śpiwory takie były. Konserwy okropne. No i mnóstwo zbędnych rzeczy. To zawsze było taka atrakcja na wyjeździe, że się zabierało w ogóle niepotrzebne rzeczy.
To może teraz trochę właśnie powspominajmy tego dawnego klimatu, Justyna. Myślę, że nasi słuchacze też będą mogli teraz sięgnąć pamięcią do swoich wypraw. Jeśli plecaki ze stelażem, to ze stelażem zewnętrznym.
Ale
dziś się już takich
tak.
Nie robi chyba.
Dziś się chyba takich nie robi, chociaż zdarzają się na szlakach jako takie relikty przeszłości. Moja znajoma Magda Lasota, która jest wytrawną podróżniczką i zresztą jeśli Państwo kochacie góry, to być może kojarzycie Magdę z jej świetnej książki W cieniu Everestu. Ona tam opowiada o ludziach, którzy wybierają się zdobywać tę górę.
Magda dwukrotnie była gościem naszej audycji, więc stali słuchacze pewnie pamiętają.
Tak. I Magda robi świetne zdjęcia i na którejś wyprawie spotkała podróżnika, który w ogóle wyglądał jak wycięty z lat 60., 70., był pięknie ubrany, miał takiego starego typu buty, skarpety wełniane na wierzchu, krótkie spodnie na szelkach, koszulę w kratę, no i taki trochę retro plecak, więc trochę to wszystko tak wtedy wyglądało. Ja może wtedy jeszcze nie chodziłam po górach, ale kiedy u mnie to się zaczęło, no to rzeczywiście wyglądaliśmy zupełnie inaczej niż teraz wygląda turysta na szlaku.
No właśnie, koszule w kratę, to sobie też przypominam.
Tak, koszule w kratę były nieodłącznym elementem wyprawowym. One zresztą były też bardzo praktyczne, bo były ciepłe, można było je rozpiąć, gdy było gorąco. No i one fajnie wyglądały po prostu. Wiem, że teraz niektóre firmy też produkują, Magda ma nawet koszulę w kratę, pamiętam ją ze zdjęć, produkują takie koszule trekkingowe w kratę, żeby trochę się wystylizować na tamte lata.
No i jedzenie, gdybym miała porównywać, to wtedy rzeczywiście konserwy, tyrolska albo jakaś tam rybka i
turystyczna
paprykarz.
Jako rarytas,
turystyczna.
Paprykarz okropny szczeciński. Mm-hmm. Oraz takie jakieś kulinarne innowacje, które powstały na przykład w wyniku połączenia kanapki z serem żółtym i dżemem owocowym. One były pyszne, to były nasze takie słodkie przekąski na harcerskich wyprawach. Oczywiście kisiel, który się gotowało wszędzie. Robiliśmy w ogóle po drodze kuchnie polowe. Teraz można kupić maleńką maszynę, wyjąć ją w dowolnym momencie, ugotować sobie kawę, czy tam przygotować coś na ciepło. A my wtedy wykopywaliśmy doły w ziemi, stawialiśmy kamienie czy kije, co tam było dostępne. W ogóle ktoś musiał nosić garnek na takich wyprawach i to już było naprawdę ciężkie. Pamiętam, że później w dorosłym życiu, jak jeździłam czasem w Beskidy i Bieszczady z grupą znajomych tutaj z Lublina, to zawsze też zabieraliśmy gar. Jeździł razem z nami Andrzej Stoiński, zwany generałem. On nieformalnie przewodził tym wyprawom i to on zawsze rządził tym, co będzie w garze. Oczywiście propozycje menu były za każdym razem różne, a i tak wychodził żur. Nazywaliśmy to ogólnobojowym żurem. Zawsze chodziło o to, żeby się najeść i trochę pośmiać przy gotowaniu.
No patrzę, dzisiaj na taką wyprawę górską zabiera się, no taką jednodniową czy kilkugodzinną na przykład, zabiera się kabanoski, bo
batonik.
Łatwo je tak zjeść, batonik i jeszcze jakieś takie energetyczne, jakieś drinki, jakieś jogurty takie, wiesz, z zawartością odpowiednich...
No już nie mówiąc o tej żywności, która w ogóle ma dostarczyć nam potrzebnych jakichś tam
składników,
wartości, tak, kalorycznych przede wszystkim, no i energetycznych, żebyśmy mieli siłę. Ja, jak teraz ostatnio maszerowałam, to po prostu jadłam kabanosy i mieszankę bakaliową.
O, właśnie, orzeszki, tak. To też jest dobre na szlaku i daje energię. Jest coś, co się nie zmieniło, częściowo przynajmniej, to znaczy to, że polskie góry, czy te niższe, czy te wyższe, można pokonywać idąc od schroniska do schroniska. Schroniska też zostały sprzed dziesiątek lat, chociaż nie wszystkie.
Wiele z tych schronisk niestety zniknęło z map Polski. Nawet ostatnio trafiłam na jakiś artykuł o schroniskach w Tatrach. Teraz te schroniska przeżywają prawdziwe oblężenie, jest ich dosłownie kilka. Ale wciąż rzeczywiście jest tak, że da się, czy to w Beskidach, w Bieszczadach, da się przejść polskie góry od schroniska do schroniska. W takich momentach, kiedy te odległości są naprawdę bardzo duże i nie każdy być może przejdzie taki odcinek drogi, oprócz tego, że można się rozbić z namiotem, no to całkiem nieźle też, coraz lepiej według mnie funkcjonuje taka infrastruktura wiatek, baz namiotowych, które tam mają formę jakichś podestów i w ogóle. Zresztą w Beskidzie Śląskim czy już Żywieckim skorzystałam ostatnio z takiej wiatki. Fajne przeżycie, emocjonujące, szczególnie jak się jest samemu w środku lasu.
Jeszcze ośmielę się stwierdzić, że kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu wędrowanie od schroniska do schroniska i w ogóle korzystanie ze schroniska i kupienie sobie tam szarlotki, czegoś do jedzenia uchodziło za taki symbol wolności, niezależności, no ale i trochę luksusu. A dzisiaj schroniska tak się nie kojarzą. Wydaje się, że kto ma pieniądze, ten potrzebuje dobrego hotelu, bo w górach takich nie brakuje. W Bieszczadach coraz więcej jest hoteli z basenem. Nami.
Tak, ja je omijam oczywiście szerokim łukiem i na szczęście jest wiele takich miejsc, które przy tym wszystkim, co ułatwia nam teraz życie, nie tracą dobrego klimatu. I w Bieszczadach na szczęście tych miejsc jest jeszcze sporo, ale takich odstraszaczy z saunami. Sauna może to nie jest takie głupie po przejściu szlaku, ale mimo wszystko jakieś tam baseny, standardy iluśćgwiazdkowe, pizza w Bieszczadach. To jest coś okropnego w ogóle. Nie wyobrażam sobie, że mogłabym tam zjeść kiedykolwiek pizzę, a nie fuczki, pierogi, nie wiem, bojkowskie, czy pyszny prażony ser, który robi rodzina Ostrowskich w schronisku pod Wysoką Połoniną.
Czy nawet ten pstrąg.
Tak, o właśnie, ryby, jeszcze nie zapominajmy o rybach, tak jest.
Gdyby państwo, nasi słuchacze, chcieli teraz powspominać i opowiedzieć o swoich górskich wyprawach sprzed lat, tak żeby klimatycznie było, to zachęcam, można mailować podróże@radio.lublin.pl. A my do rozmowy z Justyną wrócimy za kilka minut.